Mówią o nim król storczyków z Gdańska. To ile kwiatów odkrył? Taki był tytuł.
Zostawmy może tytuły. Myślę, że nowy gatunku około 700. Większość to jest Ameryka Południowa, sporo to jest Afryka, w Azji najmniej.
Dzisiejszy gość to biolog profesor Dariusz Szlachetko.
Oczywiście, zapraszamy wszystkich na wystawę.
Opowiemy też o wystawie storczyków, która już jutro rozpoczyna się w Sopocie. Łódźmierz Raszkiewicz, zapraszam.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
To już jutro rozpoczyna się wystawa storczyków w Sopocie. To ja przyszedłem do mądrego pana profesora. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Żeby dowiedzieć się czegoś o tych storczykach, bo że są pięknymi kwiatami, to wiadomo, to jest jasne. Właściwie nie wiem, skąd ta magia storczyków i strzał storczykowy.
Dlaczego są pięknymi kwiatami? No ja wiem, ponad 30 tysięcy gatunków, takie naprawdę atrakcyjne, wpadające w oko, to jest tak około, ja wiem, poniżej 10 tysięcy, wydaje mi się. 5 tysięcy, 6. A reszta to są takie, które bez binokularów w zasadzie.
Ale 5 czy 6 tysięcy, czy nawet 10, to już robi wrażenie.
Oczywiście. Storczyki zawsze wzbudzały emocje. Pamiętam, jako młody chłopak dostałem taką książkę o łowcach storczyków, między innymi, gdzie były zawarte informacje o tym, ile pieniędzy ludzie w XIX wieku, w epoce wiktoriańskiej, nie wszyscy oczywiście, ci, którzy mieli, potrafili przeznaczyć na kupno czy zdobycie nowych gatunków storczyków. Nawet byli tacy, którzy organizowali, finansowali wyprawy do Nowej Gwinei, do Ameryki Południowej, na Borno i tak dalej, których celem było znalezienie dużych roślin o spektakularnych, ładnych kwiatach. Oczywiście prym wodził baron Rothschild, który potrafił wyasygnować kwotę, która nam się obecnie w głowie nie mieści, na to, by jego ekspedycja na Borno zdobyła to, co było do zdobycia z tych oczywiście pięknych storczykowatych. Część z tych gatunków, część z tych roślin została jemu zadedykowana. No, ta mania storczykowa w epoce wiktoriańskiej osiągnęła takie rozmiary, że ci bogacze, bankowcy, finansjerzy czy przemysłowcy potrafili płacić za jedną roślinę nieznanego gatunku równowartość zarobków robotnika pracującego w ówczesnej fabryce przez całe życie. Proszę sobie wyobrazić, jakie to były potężne kwoty. A to była inwestycja w rośliny, które przecież są, no, mogą na drugi dzień, czy za tydzień, za miesiąc paść. Te pieniądze.
Gdy pan pomyślał, zostanę milionerem, pojadę do Ameryki Południowej, będę szukał storczyków?
No, może nie tak, ale storczyki wzbudzają emocje także do dzisiaj. Bardzo rozbudzające, rozpalające wyobraźnię, a są do tego, żeby tymi roślinami się zainteresować. Ja zawsze marzyłem o wyjazdach w jakiś dziki, nieznany kraj, o przeżywaniu takich przygód, jakie ówcześni odkrywcy storczyków przeżywali. No, oczywiście świat się zmienił i to jest kompletnie nieporównywalna wyprawa wtedy i obecnie. No, dzisiaj w najdalszych zakątek świata w ciągu 20 paru godzin możemy się przenieść samolotem i już. Natomiast wtedy wymagało to długiego, wielu miesięcy przygotowań, wyjazdów i tak dalej. Sama wyprawa była także inaczej wyglądała niż obecnie. Natomiast storczyki wzbudzają emocje także do dzisiaj. A przykładem tego jest roślina znana na pewno wszystkim miłośnikom storczyków o takiej nazwie Fragmipedium kowaki. To jest roślina, która przypomina nasze obuwiki. Jeżeli ktoś się interesuje storczykami, to wie, o czym mówię. Z tym, że kwiaty tego storczyka mają średnicę, ja wiem, małego talerzyka i są jaskrawo-amarantowo-purpurowe. Widoczne z kilkudziesięciu metrów w dżungli. I zdumiewającym było to, że ta roślina nie pozostawała odkryta aż do początku XXI wieku. Fakt, że rośnie w Peru na bardzo stromych zboczach, ja byłem tam kiedyś w temperaturze 30 paru stopni, w zasadzie częściej się zjeżdża po humusie w dół niż wchodzi do góry, więc to wymaga dobrej kondycji dotarcia do stanowisk tych roślin. A historia zaczęła się od tego, że przyrodnik amator Michael Kowak, Amerykanin węgierskiego pochodzenia, wędrując po Peru, trafił do takiego przydrożnego orchidarium. Tam są takie punkty, gdzie miejscowa ludność wycina w lesie to, co się da sprzedać, kładzie na asfalcie albo na jakichś takich prowizorycznych półeczkach, no i sprzedaje w nadziei, że jakiś turysta przyjedzie i kupi. Bardzo często w takie miejsca sprzedawane są storczyki. No i ten pan, Michael Kowak, zobaczył taką dziwną roślinę, która wydawała mu się kompletnie nieznana. Kupił ją za 4 czy 5 dolarów, nie pamiętam, od pana, który znalazł ją w terenie, Faustino Medine. Ja go też poznałem zresztą później. Ponieważ ta roślina była kwitnąca, więc ściął kwiat, zasuszył i przywiózł do Stanów. Udał się do Orchid Identification Center na Florydzie z prośbą o to, żeby oznaczyli mu tą roślinę. To jest ogród botaniczny Mary Selby. I jeżeli to jest coś nowego, żeby nazwali na jego cześć. Jak sobie zaczął, tak zrobili. Wydali nawet specjalny numer czasopisma, żeby ukazał się opis tego gatunku i nazwali to Phragmipedium Kowaki. Pech chciał, że mniej więcej w tym samym czasie mój kolega, który już zresztą nie żyje, Rick Christensen, chciał opisać tą samą roślinę w oparciu o zdjęcie, które dostał z Peru pod nazwą Phragmipedium Peruvianum. No i tak jak to jest z wysyłaniem artykułów naukowych, przygotował odpowiedni manuskrypt, wysłał do redakcji, redakcja podała recenzji i tak dalej, już był numer, miał się to ukazać, ale tamta instytucja, ten ogród botaniczny był szybszy. W związku z tym w taksonomii jest tak, że kto szybszy, ten lepszy i tego nazwa się liczy, przyjęła się nazwa Phragmipedium Kowaki. Ale jak to jest w świecie storczykarzy, jeżeli się odkrywa coś nowego, to są oczywiście tacy, którzy doniosą odpowiednim władzom, czy aby na pewno ta roślina została sprowadzona zgodnie z przepisami prawa i tak dalej. Amerykańskie służby zainteresowały się panem Kowakiem i zainteresowały się tym suszonym kwiatem, podkreślam, suszoną rośliną. Wytoczyły proces panu Kowakowi, skazały go chyba na 1,5 roku więzienia. Kwiat zasuszony odesłano do Peru, a na ogród za to, że wydrukował to publikację, nałożono karę chyba w wysokości $100,000. Więc do dzisiaj sterczyki wzbudzają niesamowite emocje. Nie wiem, czy są inne grupy roślin, które aż tak bardzo popychają ludzi do tego typu czynów.
To strach się bać jeździć do tej Ameryki Południowej. Co pan notorycznie robi?
No notorycznie nie, od paru lat już nie jeżdżę z różnych względów do Ameryki Południowej. Raczej spędzam czas w zielnikach, bo tam jest więcej rzeczy do odkrycia, chociaż one oczywiście nie są takie atrakcyjne jak te rośliny, które się widzi w naturze.
Jutro wystawa storczyków. Co ja powinien wiedzieć o storczykach z takiego naukowego punktu widzenia? Właśnie dlaczego kwiat jest storczykiem, a nie innym kwiatem?
Krótko mam odpowiedzieć na to pytanie, jak rozumiem, tak?
No poproszę.
Tak, storczyki mają zwykle kwiaty dwubocznie symetryczne, czyli nie takie promieniste, można jedną linię symetrii przez nie przeprowadzić. To jest adaptacja do zapylania przez zwierzęta. Ja mówiłem już kiedyś, że one są zapylane w bardzo wyuzdane sposoby, są owady, które kopulują z kwiatami, osiągają jakąś satysfakcję, ale większą ma kwiat, bo jest zapylony. Mają kompletnie zbudowany jeden płatek okwiatu, tak zwaną warszkę. Ona jest taka duża zwykle i na niej owady lądują. Tam są takie wskaźniki, drogowskazy, które mówią owadowi, w którym kierunku ma się poruszać, żeby zdobyć nektar. Bardzo często tam nie ma żadnego nektaru, a bardzo często emitowane są związki, które pobudzają seksualnie te owady. Tak afrodyzjaki działają na przykład na ludzi, tak są substancje, które w kwiatach storczyków, które pobudzają wręcz doprowadzanie do obłędu samców różnych owadów i one próbują z tym kwiatem kopulować, doprowadzanie do zapylenia. Drugą cechą, którą występuje u storczyków, to wzrost wszystkich struktur płciowych w jedną. U wielu roślin, u lilii na przykład jest 6 pręcików i słupek. U storczyków to wszystko się zrasta razem w jedną masę, tak zwany prętosłup, przy czym część pręcików znika, zostaje tylko jeden najczęściej.
Dlatego może ten szał storczykowy, być może storczyki wydzielają też ludzkie feromony.
No jest to ciekawe, być może.
Taka nowa koncepcja.
Różne, ale zostawmy to może, śliski temat. Następna rzecz, która charakteryzuje storczyki, to to, że w jednym owocu, w takiej torebce, powstawać może kilka milionów nasion. Te nasiona są bardzo drobne, pylaste. One są przenoszone przez wiatr na duże odległości. Mają bardzo prostą budowę, składają się z kilkudziesięciu komórek. O ile w nasionach innych roślin są zawiązki korzeni, łodygi, liści itd., u storczyków nie ma nic. No ale te nasiona nie skiełkują, jeżeli nie zostaną zainfekowane odpowiednim gatunkiem grzyba. Grzyb uruchamia cały mechanizm wzrostu, rozwoju i tak dalej. Bez tego nie ma co myśleć o
rozwoju. Dlatego też storczyki są tak trudne w hodowli.
Nie, tak było kiedyś, teraz nie są tak trudne w hodowli. Prostsze niż wiele innych roślin, niż kaktusy na przykład. Natomiast mogą sprawiać problemy przy wysiewaniu, ale też są różnego rodzaju pożywki, które się stosuje, żeby dostarczyć roślinie nasieniu to, co dostarcza w naturze grzyb. I możemy mieć, ja wiem, miliony takich storczyków, jakie nam się będzie podobało. To nie jest specjalny problem.
To dlaczego o storczykach mówi się, że są takie trudne w hodowli?
Tak, to prawda, tak się uważa, aczkolwiek większość osób uprawiających storczyki popełnia jeden podstawowy błąd, mianowicie przelewając te rośliny. Wychodzi się z założenia, że skoro większość z nich występuje w lasach tropikalnych, no to one muszą mieć cały czas wilgotno.
No dużo wody.
Muszą mieć wilgotno, jeżeli są uprawiane bez podłoża. Na przykład są takie storczyki Wandy. Na wystawie też będą i myślę, że warto zwrócić na nie uwagę. One są zwykle sprzedawane, przyczepione do druta, takie metrowe, półmetrowe rośliny bez podłoża kompletnie. Z jednej strony sterczą liście, a z drugiej wisi broda korzeni. I one muszą mieć rzeczywiście bardzo wysoką wilgotność powietrzną, natomiast tak zwane falenopsisy, ćmówki, czy jak to tam się nazywa, polska nazwa, one są często w marketach sprzedawane, bardzo pospolite. Trzeba uważać z nimi, żeby nie zalać podłoża i żeby woda w kątach liści nie stagnowała na noc, bo to jest najprostsza droga do tego, żeby zaraziła się roślina grzybem. Storczyk bardziej łatwiej znosi przesuszenie niż zalanie. Poza tym storczyki do tego, żeby kwitły, wymagają tak zwanego okresu spoczynku, czyli niskiej temperatury zwykle i suszy.
I więcej. Żeby storczyki nam się udały, nie należy o nie dbać. Koniec.
Tak, to jest taka metoda też.
Ale przecież storczyki też bywają takie bardzo prozaiczne. W Australii słyszałem, storczyki hoduje się trochę jak ziemniaki na bulwy.
Czy można hodować australijskie storczyki? Dosyć łatwo się je pomnaża, odrywając te bulwki gdzieś tam na odpowiednim etapie rozwoju. Ale one z kolei wymagają więcej zachodu. Nie są takie proste w uprawie jak falenopsisy i tego typu rzeczy. Jak katleje na przykład. Wymagają większego doświadczenia. O tak. A australijskie to już w ogóle są bardzo specyficzne, ale to może pomijmy to z ewolucyjnego punktu widzenia. Natomiast storczyki na bulwy sprzedaje się w Turcji na przykład, dlatego że uważa się, że te bulwy w kształcie jąder działają jak afrodyzjaki. Jak się ich dużo zje, no to wtedy ma się oczywiście vis vitalis i potencję większą. To oczywiście nie jest prawda. Natomiast storczyki na bulwy, które pachną jak sezam, hoduje się w Azji Południowo-Wschodniej. Tam jest taka Gastrodia sesamoides, to jest storczyk bezzieleniowy i je się uprawia nawet w chałupach na klepisku gdzieś tam i on całkiem nieźle radzi sobie, rośnie.
Ale storczyki, które wszyscy znamy i są hodowane gospodarczo, no to wanilia.
Tak, wanilia to jest storczyk. Mamy też tutaj w szklarni wanilię, która ma tam kilka metrów długości, jest jeszcze malutka, bo one dorastać mogą nawet do 100 metrów długości. I wanilia to jest storczyk uprawiany ze względu na oczywiście laski wanilii i wanilinę. Rośnie bardzo szybko, musi mieć wilgotno, bardzo ciepło, powyżej 25 stopni przez cały rok i dużo słońca. I wtedy, ale kwitnie krótko, te kwiaty nie są specjalnie atrakcyjne. Znaczy są duże, żółtawo-zielone, średnicy, ja wiem, 15 cm czasami, ale to jest jeden dzień i koniec.
Czym jest właściwie taka laska waniliowa?
Owocem. To jest owoc. Tylko wanilia ma specyficzne owoce, ponieważ to są tak zwane jagody. One są owocami typu jagoda, to są owoce mięsiste. A u storczyków występują suche owoce. I nasiona są także inne, bo nasiona są twarde, otoczone taką wyraźną skorupą, podczas gdy u pozostałych storczyków nasiona są otoczone jakby takim dwa numery za dużym ubrankiem, takim, które jest wypełnione powietrzem i w środku znajduje się ten zalonek.
Coś wiem o storczykach, będę mógł wybrać się na wystawę. Czy takie wystawy są dla pana profesora jeszcze czymś interesującym, ciekawym, barwnym?
Zawsze, zwłaszcza jeżeli są producenci storczyków z różnych krajów i oferują to, co mają w nadmiarze na sprzedaż. Zawsze można coś ciekawego nabyć. I przyznam, że jestem zapalonym miłośnikiem bycia w tego typu miejscach i kupowania. A przy storczykach, jeżeli jesteśmy jeszcze, to warto dodać dwie rzeczy. Mianowicie są storczyki, które są bardzo silnie trujące. To jest rodzaj catasetum i pokrewne. Indianie w Ameryce Południowej z tych bulw robią truciznę porażającą układ nerwowy, tak jak kurara, więc trzeba uważać. I jest jeszcze jeden storczyk, podobny do trzciny, rodzaj elantus. On niewiele mówi może, ma bardzo drobne kwiatki zapylane przez kolibry, który produkuje substancję tępiącą czy niszczącą zarazki gronkowca złocistego. To jest nowość. Niedawno została ta informacja opublikowana.
Storczyki generalnie są fenomenalne i cały czas jeszcze nieodkryte?
Oczywiście, że są fenomenalne. Ja storczykami zajmuję się od 1976 roku. No to długo dosyć. No, może za mocno powiedziałem, że się zajmuję. Wtedy jeszcze byłem w szkole podstawowej, więc się zainteresowałem nimi. Natomiast od początku studiów wiedziałem, że będę je badał. I uważam, że mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Nie wiem, czy zdążę. Staram się, ale czasu brak.
Na razie to wybieramy się na wystawę, tak?
Oczywiście, zapraszamy wszystkich na wystawę.
A tę wystawę organizuje m.in. Monika Lipińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co będzie na wystawie?
Na wystawie będzie bardzo wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze oczywiście storczyki i aranżacje z nich wykonane. Poza tym mamy skrętniki, rośliny egzotyczne, rośliny owadożerne. Będą wykłady, będą prelekcje, warsztaty o uprawie.
O roślinach owadożernych wszyscy słyszeli. A czym są skrętniki?
Skrętniki to jest taki, można powiedzieć, kuzyn fiołka. Popularna roślina wśród właśnie takich domowych amatorów roślin. Będzie u nas hodowca, który zajmuje się produkcją, jest selekcjonerem tych roślin, także to są niesamowite kolory, niesamowita struktura płatków, takie jak w zasadzie nie znajdziemy w sklepach i będzie u nas właśnie w Sopocie.
Zaskoczyła informacja, że będzie ktoś, kto robi lasy w żarówce.
Tak jest, to już drugi raz Wojciech Wardecki z portalu w ogrodzie.pl przyjeżdża do nas. Będą nie tylko ogrody w żarówce, ale również kokedama.
A kiedy sama wystawa?
Sama wystawa to 1-3 marca, przy czym 2 marca zapraszamy na Noc Orchidei. To z jednej strony jest specjalne wieczorne spotkanie z wystawcami, ale z drugiej strony w tym roku trochę ukłon w stronę pań w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet. Będziemy mieli pokazy fryzjerskie, oczywiście z wykorzystaniem storczyków, pokazy makijażu, a oprócz tego warsztaty prowadzone przez jedną z najbardziej sławnych grafiterek w Polsce.
Panowie, rozumiem, są odrobienia zakupów.
Oczywiście odrobienia zakupów, idealna okazja, żeby kupić jakiś niecodzienny kwiat na Dzień Kobiet oczywiście i jedyna taka możliwość na przykład, żeby zrobić zakupy u jednego z największych hodowców storczyków z Ekwadoru, u Equagenery, bądź też mamy w tym roku nowość, firmę z Tajwanu. Tak nam się udało zebrać, czyli mamy i Azję, i Amerykę Południową, i oczywiście Europę. No brakuje jeszcze Afryki, ale to jest coś, co zostawiamy na może następną edycję.
Wystawa storczyków w hali stulecia Sopotu od piątku do niedzieli.
Tak jest, serdecznie zapraszamy.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.